Co paręset kroków stał oddział wojska witający pana głuchym łoskotem bębnów i żegnający go przeraźliwym odgłosem trąb. Nie był to pogrzeb, ale marsz triumfalny do kraju bogów. W pewnej odległości za wozem szedł Ramzes XIII, otoczony wielką świtą generałów, a za nim królowa Nikotris, oparta na dwóch damach dworskich. Ani syn, ani matka nie płakali, ponieważ im było wiadomo, o czym nie wiedział lud prosty, że zmarły pan już znajduje się u boku Ozirisa i z pobytu w ojczyźnie szczęśliwości jest tak zadowolony, że nie chciałby wrócić na ziemię. Po paru godzinnym pochodzie, któremu towarzyszył nieustanny krzyk, zwłoki zatrzymały się nad brzegiem Nilu. Tu zdjęto je z wozu w formie lodzi i przeniesiono na prawdziwy statek, złocony, rzeźbiony, pokryty malowidlami, zaopatrzony w białe i purpurowe żagle. Dworskie kobiety jeszcze raz próbowały odebrać mumię kapłanom. Jeszcze raz odezwały się wszystkie chóry i wszystkie muzyki wojskowe. Potem na statek wiozący mumię królewską weszła pani Nikotris i kilkunastu kapłanów. Lud począł rzucać bukiety i wieńce i zaszumiały wiosła. Ramzes XII po raz ostatni opuścił swój palac, dążąc Nilem do grobu w Tebach. Po drodze zaś, jako troskliwy władca, miał wstępować do wszystkich słynnych miejscowości, aby pożegnać się z nimi. Podróż ciągnęła się bardzo długo. Do Tebów było ze 100 mil. Płynęło się w górę rzeki, wzdłuż której mumia musiała odwiedzić kilkanaście świątyń i przyjmować udział w uroczystych nabożeństwach. W kilka dni po wyjeździe Ramzesa XII na wiekuisty spoczynek wyruszył za nim Ramzes XIII, aby widokiem swoim wskrzesić martwe z żalu serca poddanych, przyjąć ich hołdy i złożyć ofiary bogom. Za zmarłym panem odjechali, każdy na własnym statku, wszyscy arcykapłani, wielu starszych kapłanów, najbogatsi właściciele ziemscy i większa część nomarchów. Toteż nowy faraon myślał nie bez goryczy, że jego orszak będzie bardzo nieliczny. Stało się jednak inaczej. Przy boku Ramzesa XIII znaleźli się wszyscy generałowie, bardzo wielu urzędników, mnóstwo drobnej szlachty i całe niższe duchowieństwo, co bardziej nawet zdziwiło, aniżeli ucieszyło faraona. Był to dopiero początek. Gdy bowiem statek młodego pana wypłynął na Nil, wyjechała naprzeciw niego taka masa większych i mniejszych, ubogich i bogatych czółen, że prawie zasłonili wodę. Siedziały w nich nagie rodziny chłopów i rzemieślników, strojni kupcy, jaskrawi Fenicjanie, zwinni żeglarze greccy, a nawet Asyryjczycy i Chetowie. Tłum ten już nie krzyczał, ale wył, nie cieszył się, ale szalał. Co chwilę na statek królewski wdzierała się jakaś deputacja, aby ucalować pokład, którego dotykały nogi pańskie, i złożyć dary. Garstkę zboża, kawałek tkaniny, prosty gliniany dzbanek, parę ptaszków, a nade wszystko wiązankę kwiatów. Toteż zanim faraon ominął Memfis, jego statek trzeba było kilka razy opróżniać z podarunków, ażeby nie zatonął. Młodsi kapłani mówili między sobą, że oprócz Ramzesa Wielkiego żaden faraon nie był witany z tak olbrzymim zapałem. W podobny sposób odbyła się cała podróż od Memfisu do Tebów, a szał ludu zamiast słabnąć potęgował się. Chłopi rzucili swoje pola, a rzemieślnicy warsztaty, aby nacieszyć się widokiem nowego władcy, o którego zamiarach już utworzyły się legendy. Spodziewano się ogromnych zmian, choć nikt nie wiedział jakich. To tylko było pewne, że surowość urzędników złagodniała, że Fenicjanie w mniej bezwzględny sposób wybierali podatki i że pokorny zazwyczaj lud egipski zaczął podnosić głowę wobec kapłanów. Niech tylko faraon pozwoli, mówiono w szynkowniach, na polach i na rynkach, a zaraz lat zrobimy ze świętymi mężami. Oni to są winni, że płacimy wielkie podatki, że rany nigdy nie goją się na naszych plecach. O 7 mil na południe od Memfisu leżał między rozgałęzieniami gór libijskich kraj Piom albo Fayum, dziwny tym, że stworzyły go ludzkie ręce. Kiedyś w tym miejscu była pustynia zaklęśnięta i otoczona amfiteatrem gór nagich. Dopiero faraon Amenhemat na 3500 lat przed Chrystusem powziął zuchwały projekt zamienienia jej na żyzną okolicę. W tym celu oddzielił od reszty wschodnią część zaklęśnięcia i otoczył ten kawałek potężną groblą. Miała ona wysokość piętrowego domu, grubości w podstawie około 100 kroków i przeszło 40 kilometrów długości. Tym sposobem utworzono zbiornik, mogący pomieścić ze 3 miliardy metrów kubicznych 3 kilometry sześcienne wody, której powierzchnia zajmowała około 300 kilometrów kwadratowych. Rezerwuar ten służył do nawadniania 400 tysięcy morgów gruntu, a oprócz tego w czasach przyboru rzeki wchłaniał w siebie nadmiar wody i znaczną część Egiptu zabezpieczał od nagłego zalewu. To olbrzymie nagromadzenie wód nazywano jeziorem Moeris i zaliczano je do cudów świata. Dzięki jemu pustynna dolina zamieniła się na żyzny kraj Piom, gdzie żyło w dobrobycie około 200 tysięcy mieszkańców. W prowincji tej obok palm i pszenicy hodowano najpiękniejsze róże, z których olejek rozchodził się po całym Egipcie i za jego granicami. Istnienie jeziora Moeris było związane z innym cudem pracy egipskich inżynierów, z kanałem Józefa. Kanał ten szeroki na 200 kroków ciągnął się przez kilkadziesiąt mil na zachodniej stronie Nilu. Odległy od rzeki o 2 mile służył do nawadniania gruntów sąsiadujących z górami libijskimi i prowadził wodę do jeziora Moeris.